Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczyk. Kłaniam się Państwu nisko w pierwszych minutach niedzielnego popołudnia. Przed dzisiejszym programem zajrzałem do listów spod gilotyny, czyli niezwykle przejmujących ostatnich słów, jakie dosłownie kilka minut przed śmiercią napisało pięciu młodych poznańskich chłopaków, wychowanków salezjańskiego oratorium z ulicy Wronieckiej. I właściwie każdy z tych listów kończy się słowami do zobaczenia w niebie. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Otóż już za kilka dni przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci poznańskiej piątki. A więcej o piątce błogosławionych już za kilka minut na naszej antenie. Trochę w podobnym kontekście będziemy zastanawiali się także, jak modlić się za wrogów i sprawić, by taka modlitwa w ogóle była możliwa. Odwiedzimy dziś także nietypowy odpust, na którym święci się nawet żółwie. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Historia poznańskiej piątki jest równie budująca, co tragiczna. 24 sierpnia 1942 roku zwykli poznańscy chłopacy, wychowankowie oratorium salezjanów, zostali straceni w niemieckim więzieniu za działalność w konspiracji niepodległościowej. W najbliższą środę przypada okrągła 80. rocznica ich śmierci. I tak się składa, że niedawno została też wydana nietypowa książka o piątce. Z dwojgiem młodych ludzi, poniekąd związanych z błogosławionymi oratorianami, rozmawiał Krzysztof Polasik.
Szczęść Boże, mówię wpadając do zakrystii zaraz po mszy świętej. Moje pozdrowienie pada w głuchą pustkę. Ksiądz kursuje między ołtarzem a zakrystią, znosząc naczynia liturgiczne. Kiedy mnie spostrzega, wygląda na nieco zaskoczonego. Szybko odpowiada na przywitanie, nie odrywając się od swoich obowiązków. Tłumaczę powód mojego nagłego najścia i pytam, czy zachowały się jakieś materiały po błogosławionych oratorianach. Ksiądz, niespecjalnie zainteresowany moją osobą, energicznym ruchem chowa do szafki naczynia i zamyka ją z trzaskiem. Przekręca klucz w zamku i rozglądając się po pomieszczeniu sprawdza, czy wszystko jest na swoim miejscu. Kiedy w końcu jego wzrok spotyka się z moim, odpowiada przeciągle: coś tam zostało, jakiś ołówek, dokumenty, stare zdjęcia. A co, chciałabyś zobaczyć? Nie czekając na moją odpowiedź, gasi światło, dając sygnał, że czas wychodzić. Czułabym się zaszczycona, bąka mnie śmiało. Chodź, urywa sucho i zamyka za mną drzwi.
Błogosławieni oratorianie wychowywali się w Poznaniu?
Mówi Kinga Sibilska, autorka książki Chłopacy z mojego Fyrtla.
Właśnie w dzielnicy Stare Miasto, z której to pochodzę.
To wystarczyło, żeby napisać książkę, czy za tym jest jednak jakaś głębsza historia? Skąd ten pomysł?
Raczej z takiego doświadczenia ich obecności, fascynacji też ich historią i tego, że mimo iż żyli gdzieś 80 lat temu, trochę już nawet ponad, to nadal są dla mnie żywi.
Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik i Jarogniew Wojciechowski. Poznańska Piątka to chłopacy, którzy przed II wojną światową, jeszcze w czasie dwudziestolecia, poznali się w oratorium, czyli takim domu modlitwy, jednocześnie domu, w którym mogli bawić się, spotykać chłopacy.
Kacper Awzan sam jest wychowankiem salezjanów. Obecnie pracuje w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.
I oni właśnie tam przy ulicy Wronieckiej w Poznaniu poznali się. Tam rozpoczęła się ich przyjaźń, która trwała dużo dłużej niż ich działalność, obecność w oratorium. No, ich normalne życie, tak jak życie milionów Polaków i ludzi w Europie, zostało przerwane przez wybuch II wojny światowej. Musieli jakoś zderzyć się z nową rzeczywistością, okrutną rzeczywistością, szczególnie tutaj właśnie w kraju Warty.
Ile lat mieli na początku wojny?
Zbliżali się do 20 roku życia. Najstarszy miał już 20 lat zresztą.
Gdzieś pewnie nadaje temu trochę taki wydźwięk jednak patetyczny, bo nie znam ich niby osobiście, a mam wrażenie, jakby tak było. Książka nie jest typową biografią, jest taką właściwie próbą pokazania ich historii poprzez też przeplatanie się z moim życiem, jak ich odkrywam po kolei, jako że jestem z doświadczenia zawodowego historykiem sztuki. Początek był trochę z ich inicjatywy, tak lubię o tym mówić, bo przeglądałam gazetę i w Głosie Wielkopolskim dawno temu, jakoś w 2007 roku chyba był artykuł o Piątce właśnie w związku z rocznicą śmierci. A że właśnie mieszkam w tej dzielnicy, to łatwo mi było gdzieś już te ich śladami krążyć. Więc trochę od takich rozmów z księdzem, który troszkę o nich więcej wiedział.
Analizując każdy szczegół, powoli tracę kontakt z rzeczywistością i nawet nie zauważam, kiedy postać w sutannie pojawia się w drzwiach. Proszę, nieco beznamiętny ton księdza wytrąca mnie z zapatrzenia. Tu jest ołówek klinika. Wręcza mi foliową koszulkę, w której przechowywany jest niepozorny przedmiot. O, a tutaj dzienniczek Edy i kilka starych zdjęć. Dziwię się, że można być tak wyzbytym z emocji, kiedy trzyma się w rękach relikwie. Z drugiej strony wydaje mi się, że pod tym płaszczykiem oschłości kryje się ostrożność wobec mojej przesadnej egzaltacji. Za nie mówiłam, ołówek. Taki zupełnie zwyczajny, od drewniany, zużyty kołek. Jednak ten nic nieznaczący drobiazg staje się czymś na podobieństwo relikwii, gdy myślę, że trzymał go w rękach Edek i notował nim swoje myśli.
Jeden drugiego ściągnął, z tego co pamiętam, Czesław Jóźwiak był tym pierwszym, który jakby wszedł w konspirację, on potem kolegów ściągnął, więc najprawdopodobniej musieli być ze sobą związani. No, sprawy polskie leżały im gdzieś na sercu. Widać było, że nie pogodzili się z tym, że Poznań staje się miastem niemieckim. No i w związku z tym podejmują decyzję właśnie o takim zaangażowaniu. Co który z nich robił, tego dokładnie nie wiemy. No tak naprawdę wydaje się, że w ciągu tych paru miesięcy też jakiejś niezwykle intensywnej działalności nie zdołali rozwinąć. Tym bardziej, że tutaj warunki były szczególne, zupełnie nieporównywalne z Warszawą czy Krakowem. Niemniej, tworzenie planów ważnych miejsc, czy też na przykład spisywanie adresów, gdzie mieszkają Volksdeutsche. Tego typu działalność Narodowa Organizacja Bojowa prowadziła. No i później rozpoczyna się ich najtrudniejszy czas tak naprawdę w życiu, czyli zostają na początku aresztowani, tutaj są przesłuchiwani, zresztą to jest bardzo brutalne śledztwo w Poznaniu. Są w Forcie VII, później już w głąb Rzeszy są wywożeni do więzień, tak przez 2 lata trwa te cierpienie, też oczekiwanie na wyrok, prawda, bo wyrok zapada tak naprawdę też po tych prawie 2 latach. No i ostatecznie wszyscy dostają karę śmierci i zostają skilotynowani w Dreźnie właśnie 24 sierpnia roku 1942.
To jest trochę jak kontakt ze zmarłymi, jak z kimś bliskim, kto odszedł, że czujemy czasami jakąś taką aurę, trudno to jakoś inaczej nazwać, więc to jest częste, ale faktycznie taką pomoc Piątki często w takich zwyczajnych, życiowych sprawach, oni po prostu wszystko załatwiają, zawsze ich proszę o to, żeby byli ze mną i wierzę w to bardzo, że naprawdę są. To jest właśnie moment moich egzaminów, to już była wprawdzie przeszłość, ale często to była loteria, wybranie takich pytań, które jestem w stanie na nie odpowiedzieć i oni naprawdę, zawsze jak ich prosiłam, to naprawdę dostawałam pytania dokładnie wymarzone i dostawałam piątkę, ale też takie sytuacje gdzieś, gdzie wiem, że potrzebuję ich wstawiennictwa, proszę ich i po prostu wiem, że gdzieś takie sploty są różne, ciekawe, gdzie mam ich blisko.
Ich myśli również wędrowały do Boga i świadectwo z tego są chociażby te listy, które mamy do dzisiaj, listy spod gilotyny, tak zwane te ostatnie, które napisali do rodziny.
Kochana mamuciu, dziękuję Tobie za ostatnie błogosławieństwo i modlitwy. Pocztówkę odebrałem. Moi kochani, nie rozpaczajcie nade mną i nie płaczcie, gdyż ja jestem już z Jezusem i Maryją. Do ostatniej chwili z moją silną wiarą w sercu idę spokojnie do wieczności, gdyż nie wiadomo, co by mnie tutaj na ziemi czekało. Was proszę, moi kochani, o modlitwę za moją grzeszną duszę. Proszę was o przebaczenie mych grzechów młodości. Ściskam was i całuję z całego serca i z całej duszy. Wasz zawsze kochający syn i brat Edzio. Do zobaczenia się w niebie z Matuchną, Jezusem i świętym Janem Bosko. Ja zrozumiałem moje życie dokładnie. Poznałem powołanie życiowe i cieszę się, że w niebie się odwdzięczę. Wasz Edziu.
Poznańska Piątka została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników zamordowanych podczas II wojny światowej. miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. No, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Nienawiść nie jest oczywiście uczuciem, które chrześcijanin powinien pielęgnować, ale czasami chcąc nie chcąc pojawia się. A to wobec uporczywego sąsiada, a to wobec przywódcy państwa, który najechał sąsiedni kraj. Czy z taką złością należy walczyć i jak to zrobić? Sandra Soluk pytała o to proboszcza Szamotulskiej Bazyliki, księdza Tomasza Rena.
Miłować bliźniego jak siebie samego, to chyba jest najtrudniejsza misja, z jaką zostawił Jezus chrześcijan.
To jest papierek lakmusowy w ogóle naszego człowieczeństwa, a potem dalej naszej wiary. Czy potrafię miłować każdego człowieka? To, co powiedziałem, co jest bardzo, bardzo trudne, ale jak się okazuje, kiedy człowiek ma taki styl swojego życia, że szanuje człowieka, miłuje go, to potem się okazuje, że to jest nawet i proste i takie też wyzwalające.
Proste?
Proste, dlatego że zawsze złość, nienawiść, ona nas frustruje. A jeśli nas frustruje, no to my sfrustrowani frustrujemy innych. Zawsze to, co jest złe, to, co jest negatywne, to nas zamyka, to nas zniewala. Natomiast każda postawa dobra, piękna, szlachetności, miłości, ona sprawia, że człowiek jest wolny.
Pół biedy jeszcze praktykować te rzeczy na osobach, które są nam bliskie, które też wobec nas są dobre i miłe. Ale zdarza się i tak, że ktoś nam zajdzie za skórę bardzo porządnie. Pojawia się wtedy ta złość, pojawia się nienawiść. Czy chrześcijanin powinien udawać, że tych uczuć nie ma?
Oczywiście, że nie. Chodzi o to, żebyśmy byli autentyczni. Ja szczerze mówiąc na przykład bardzo nie lubię, kiedy ktoś mówi, że chrześcijanin to jest człowiek uśmiechnięty. Nie do końca się z tym zgadzam, bo oczywiście mamy być ludźmi radości, mamy być ludźmi uśmiechu, to prawda. Ale chodzi o to, żebyśmy nie byli fałszywi, czyli jeśli jest mi przykro, to jest mi przykro, kiedy jest mi smutno, to jest mi smutno. Ale chodzi o to, żeby tych uczuć nie pielęgnować, żeby tymi uczuciami nie żyć w sensie takim, że one przenikną moje serce. To znaczy, mam być człowiekiem autentycznym, mam być człowiekiem prawdy, ale chodzi o to, żebym ja nie celebrował w sobie tego, co boli. A mam się do tego przyznać, że to mnie boli. Anselm Green napisał taką książkę Zamień rany w perły, czyli przyznaję się do moich ran, przyznaję się, że to we mnie krwawi, ale ja mogę zamienić to właśnie w perłę. I w chrześcijaństwie to może być perła.
To wszystko brzmi przepięknie, ale jak to zrobić?
Nie jest to łatwe, to się zgadza, ale mam takie dwa przykłady, takie sztandarowe bym powiedział. To jest Jan Paweł II, a drugą to jest pani Eleni. Jan Paweł II, myślę sobie o tej sytuacji Aliakcze, który strzelał na placu świętego Piotra do Jana Pawła II. Jan Paweł II mówi w klinice Gemelli, że on wybacza temu, który strzelał. W ogóle mówi, że jedna ręka strzelała, druga ręka prowadziła kulę, ale to jest inna rzecz. Jan Paweł II mówi, wybaczam. Tak? I drugi taki przykład to jest właśnie pani Eleni, którą kiedyś miałem taką możliwość spotkania, zaprosiłem na spotkanie z młodzieżą. I ona opowiadała o tej sytuacji, która myślę poznaniakom jest dobrze znana, kiedy Piotr zastrzelił jej córkę. I kiedy pani Elenia opowiadała o tym, mówiła, że kiedy dowiedziała się, że ten Piotr to zrobił, mówi, ja od razu wybaczyłam. I pamiętam, siedzieliśmy w takim kole z młodzieżą i po tym spotkaniu młodzież mówi, czy ksiądz widział błysk w oku pani Eleni? Ja mówię, tak. I ona powiedziała właśnie, że gdyby nie przebaczyła, to już by nigdy nie wyszła na estradę. Szukałaby odwetu. A ona mówi, przebaczyłam, czyli odcięłam się od tego, co negatywne. To nie znaczy zapomniałam, to nie znaczy, że od razu się pogodziłam, bo to nie jest automat. My w życiu tak nie zachowujemy się. To nie są automaty, że szybko przeskoczymy na prawo, na lewo. Tak może zrobić pralka i ewentualnie piec do pieczenia, ale nie my. Chodzi o to, żebyśmy my w sobie podjęli decyzję, nie chcę żyć tym, co negatywne. Bo z brakiem przebaczenia to jest trochę tak, jakby człowiek popijał truciznę myśląc, że ten drugi się otruje. Jeśli ja nie przebaczam, to znaczy, że ja żyję tym, co negatywne. A jeśli ja żyję tym, co negatywne, no to ja to oddaję z siebie, nawet jeśli nie chcę. Nie jest to łatwe, tak, pewnie pani Eleni nie było łatwe, pewnie Janowi Pawłowi II nie było łatwo, ale oni przebaczając, odcięli się od tego, co negatywne, czyli odcięli się, nie chcieli żyć tym. Oni podjęli decyzję, ja chcę żyć w zgodzie, ja chcę dalej funkcjonować, ja nie chcę być kwaśna, ja nie chcę być kwaśny, ja nie chcę zatruwać.
Czasami, kiedy próbujemy pomodlić się za wroga, nazwijmy to wprost, za kogoś, kogo po prostu nie znosimy, kto nas bardzo zranił, te słowa nie chcą nam przejść przez gardło. Czy to także jest w porządku? Znaczy, jak modlić się za wroga?
Znaczy, zanim o modlitwie, to chodzi o to, że ja nie modlę się dlatego, czy nie chcę mu przebaczyć, dlatego, że on jest godny. Ja nie chcę mu przebaczyć, dlatego że on jest fajny. Ja nawet nie chcę mu przebaczyć, że on zrozumiał cokolwiek, tylko ja właśnie chcę przebaczyć, dlatego że ja się chcę odciąć. Bo my często, ja to słyszę czasami, ktoś mówi, proszę księdze, ja temu nie przebaczę, bo on jest taki. Ale ja nie mam przebaczyć, dlatego że w nim się coś dokonało. Nie, trzeba powiedzieć, że on nie jest godny mojego przebaczenia. Ale ja mu mimo wszystko przebaczam, bo ja w sobie nie chcę nosić wrogości. Ja tutaj akcent chciałbym położyć, tak? I teraz na modlitwie. Nawet jeśli trudno mi jest się modlić o to, żeby była zgoda, no to modlę się chociaż o to, żeby Pan Bóg dał mi taką łaskę, żebym umiał to zostawić, przebaczyć, żebym nie pielęgnował w sobie tych uczuć, o czym powiedziałem, negatywnych, które notabene są i one będą, bo to, co powiedzieliśmy, nie możemy żyć fałszu. My niestety często wie, że to robimy, czyli z jednej strony chcemy żyć właśnie w zgodzie i chcemy, żeby był pokój między nami, no i udajemy coś. Życie ma być udane, a nie udawane. I to jest klucz. Życie ma być udane, a my często udajemy. I to jest nasz problem. Ja jestem przekonany, że w wielu sytuacjach, gdybyśmy tak naprawdę się zdobyli i powiedzieli tą prawdę, byłoby inaczej. Chociaż jeszcze może przy tej okazji powiem, że w moim przekonaniu pokój buduje się na trzech płaszczyznach. Czyli, że musi być dialog, musi być milczenie, musi być modlitwa. Co to znaczy? Czyli na tyle, na ile mogę, muszę coś powiedzieć. Muszę to wyjaśnić. Są takie nieraz sytuacje, gdzie no nie wyjaśnimy, no bo wiemy, że każde kolejne zdanie może nas poranić. Więc milczenie. A trzecia sfera, zostawiam to Panu Bogu i mówię, Panie, pomóż mi, bo ja sobie nie radzę. Czyli żeby budować dobrą relację pokoju, to powinien być dialog, milczenie i modlitwa.
Są od tego patroni, od tej złości, od braku przebaczenia? Do kogo by się ksiądz zwrócił?
Zawsze możemy prosić Jana Pawła, ale zawsze możemy sami uklęknąć, powiedzieć, Panie, no daj mi siły do tego przebaczenia, bo tego nas uczył Jezus i możemy wprost do Niego prosić. Na pewno Maryja nam pomoże. Ona była taką matką miłosierdzia, matką miłości, matką pokoju, więc na pewno do niej możemy jakoś prosić ją o pomoc, tym bardziej, że ona mogłaby też być tą matką niepokoju, bo przecież doznała tyle trudnych chwil w swoim życiu, od samego zwiastowania, aż po towarzyszenie Jezusowi na krzyż, to mogłaby się pobrażać na cały świat i na wszystkich po kolei, i nawet na samego Pana Boga, że przychodzi z jakimś planem do niej. Ona nie bardzo go rozumie i też wymyśla jakieś tutaj rzeczy, a mogłaby sobie spokojnie żyć, mogłaby się pobrażać, a jednak jakoś szukała w tym wszystkim Pana Boga, Jego woli i myślę, że ona też nam może pomóc.
Konie, psy, kozy, króliki, a nawet żółwie i jaszczurki święcili 16 sierpnia wierni w Mikstacie w powiecie ostrzeszowskim. Od 300 lat istnieje tam obrzęd błogosławienia zwierząt gospodarskich i domowych. W dniu Świętego Rocha mieszkańcy przyprowadzają swoje zwierzęta przed miejscowy kościół. Korowód rozpoczynają konie, później kolejno ustawiają się mniejsze zwierzęta. Na koniec wypuszczane są gołębie. Właściciele zwierząt wierzą w moc wstawienniczą Świętego Rocha, a święcenie ma zapewnić zdrowie i dobry chów.
Jesteśmy tutaj mieszkańcami już. Ja się urodziłam w Mikstacie. Mieszkamy w Mikstacie, co roku się pojawiamy tutaj. W tym roku mamy żółwia. Ten żółw został znaleziony na drodze. Mąż znalazł, przygarnęliśmy go. No i teraz jest z nami. I w tym roku święcimy żółwia. W zeszłym roku pieski, a w tym roku żółwia.
Zosia, Żelek i Tołdi.
No co roku taka tradycja?
No dopiero się urodziły w tym roku i pierwszy raz, żeśmy się wybrali. No wnuki tak chciały koniecznie. Ja jestem pod wrażeniem.
Możemy uczyć się od zwierząt, uczyć się porządku, uczyć się wierności, uczyć się przywiązania, uczyć się cierpliwości, uczyć się pracowitości. Niech to przeżycie tej procesji będzie nie tylko wyrazem jakiegoś zewnętrznego folkloru czy tradycji, ale niech będzie też wychwalaniem Pana Boga, uwielbianiem Go za dar piękna stworzenia, za bogactwo życia, które jest także naszym udziałem.
Z kotkami? No święcimy, żeby były zdrowe. Całą mamy kocią rodzinę w domu, 5 kotków, więc święcimy z nadzieją, że będą zdrowe. Kotki pierwsze zawsze święciliśmy pieski.
Z królikiem.
Żeby był zdrowy. Co roku jesteśmy. A no dzieci się starają jakiegoś pieska przeprowadzić albo królika od babci porywają. Dla nich to jest duża atrakcja.
Za wstawiennictwem Świętego Rocha pokornie Cię prosimy, aby te zwierzęta konieczne do podtrzymania życia ludzkiego, dobrze służyły naszym potrzebom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Albo święty rok, trzeba poświęcić zwierzęta wszystkie. Pieski, koty. A no bo tu jest ten święty rok. ten kościół świętego Rocha, nie? I Betha to jest to wszystko.
Nawet króliczek, zawsze, co roku trzeba tradycję dotrzymać. U nas zwierzątka to są aż do śmierci, ja mówię, jak członek rodziny. Nie? To jest raczej takich angorowatych, nie? Bo ma dłuższą sierść i taki puszysty jest. No i czerwona kokardka, tylko zawsze na to święto.
Ile lat żyje, długo żyje, tak zawsze to była, ta tradycja była, jest i tak chyba już pozostanie przez pokolenia. Naprawdę, to już jak bardzo, bardzo dawno.
My tutaj co roku przychodzimy od kilkudziesięciu lat i wierzymy w to, że Święty Roch zawsze nas będzie chronił i chroni.
Od 2002 roku. Tradycja, jak Bozia daje, to zawsze przyjedziemy. No bo pani, to jest odpust, kiedyś to na odpust też jest pani ładnie ubrana i kiedyś to konie były glancowane, myte, bo to konie mi pracowała. Teraz konie to tak więcej hobby jest, nie? Chociaż on chodzi, w lesie pracuje. Komont, ogłowie góralskie, tak w górach chodzą bez okularów. W tamtym roku miałem złamaną nogę, nie mogłem być, a tak prawie od 2002 roku przyjeżdżam.
Przyjeżdżamy tutaj co roku, moi rodzice stąd pochodzą, no i trzeba pokazać dzieciom. Polepszy się na pewno.
Gromadzimy się na tym miejscu, przed cmentarzem parafialnym, tak jak czynili to nasi ojcowie, by prosić Boga Wszechmogącego przez stanicę naszego niebieskiego patrona, którego w tym roku wspominamy 15. rocznicę obrania jako niebieskiego patrona naszego miasta, by kontynuować tradycję naszych ojców, choć ona może w tej formie zewnętrznej się zmienia, ale jesteśmy tutaj, jesteśmy razem, wszyscy zgromadzeni jako rodzina dzieci Bożych, ale rodzina stworzeń Bożych. Cieszę się, że co roku przyjmują zaproszenie również księża biskupi. W tym roku moja ogromna radość, bo mamy biskupa na gwarancji, wiecie co to znaczy, że niedawno wyświęcony, 19 marca bieżącego roku, w katedrze gnieźnieńskiej, ksiądz biskup Radosław Orchowicz.
Gniady, widać, że gniady ciągnie, ma siłę. A, i tam jeszcze on ciągnie królika też na sobie. Na, jest piesek też i... A, no pięknie. Czyli to jest taka już prawie pierwsza arka Noego.
Kilka lat temu obrzęd został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stając się tym samym wizytówką ziemi ostrzeszowskiej. Legenda głosi, że miejscowej ludności, która w XVII wieku zmagała się z zarazą, ukazał się na wzgórzu Święty Roch. Wkrótce zaraza ustała. Mieszkańcy uznali, że stało się to za przyczyną właśnie Świętego Rocha, patrona zwierząt domowych i chroniącego od zarazy. Wierni postawili wówczas kościół i co roku przyprowadzają tam swoje zwierzęta. Czy tylko nieliczni mogą się zbawić? Na to pytanie odpowiada dziś nasz stały rekolekcjonista, salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszą refleksję podejmujemy razem z tłumem słuchającym Jezusa zmierzającego do Jerozolimy. Ktoś z tłumu pyta: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Nie trudno zatrzymać się nad takim pytaniem i zastanawiać się nad tym, skoro faktycznie czasami nauka Pana Jezusa, niektóre elementy tej nauki zdają się być naprawdę wymagające. Wydaje się, że wręcz trudne do zrealizowania. Ja refleksję nad tym pytaniem podejmuję dzisiaj w Medjugorje na placu pełnym pielgrzymów. Pielgrzymów z różnych narodów, różnych języków. Tłumu, o którym słyszymy dzisiaj u proroka Izajasza. Tłumu, który został zapowiedziany przez samego Pana. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Jakkolwiek proroctwo to odnosi się do Jerozolimy, możemy powiedzieć, że Pan realizuje tę zapowiedź we wszystkich miejscach, gdzie przebywa Boża obecność, bo wiemy, że ta Boża obecność już nie tylko związana jest ze świątynią jerozolimską, która przecież została zburzona, ale sam Pan Jezus pokazał nam, że to On jest świątynią, kiedy powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Mówił o świątyni swego ciała, jak podkreśla Jan Ewangelista. Zatem stajemy dzisiaj wobec tego pytania, czy tylko nieliczni mogą się zbawić. I patrzę na ten tłum pielgrzymów zgromadzonych w Medjugorje i zastanawiam się, czy tylko nieliczni spośród nas, przybyłych tutaj dzisiaj, mogą się zbawić. Pan Jezus wydaje się także w odpowiedzi na to pytanie dość wymagający. Mówi: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Zatem nie wystarczy tylko przebywanie z Jezusem, nie wystarczy tylko przebywanie w takich miejscach podczas takich wydarzeń jak pielgrzymki, jak spotkania, wielkie spotkania w imię Jezusa, w imię Boże. Nie wystarczy tylko przynależność do Niego, możemy powiedzieć, nawet patrząc przez pryzmat Eucharystii, nawet nie wystarczy to, że karmimy się Jego ciałem i Jego krwią, bo jeśli pozostaje w nas nieprawość, wówczas może się okazać, że nawet będąc blisko Jezusa, nie zdołamy wejść do Jego Królestwa, nie zdołamy skorzystać z daru zbawienia. Ta prawda nie powinna nas jednak zniechęcać, nie powinna rodzić w nas jakiejś rezygnacji, wręcz przeciwnie. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby wejść do Królestwa Bożego, pełniąc sprawiedliwość. I znowu sprawiedliwość nie tę, która jest udzieleniem każdemu, co mu się słusznie należy, ale sprawiedliwość, która jest życiem zgodnym z prawem Bożym, prawem nadanym przez Boga, prawem objawionym przez Boga, prawem, które jest życiem zgodnym z Jego wolą, życiem Jego pokojem. Co to dla nas konkretnie oznacza w praktyce, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Sprawiedliwość przed Bogiem. Kto może być sprawiedliwy przed Bogiem? Temat sprawiedliwości był bardzo ważny dla świętego Pawła. To właśnie święty Paweł jako pierwszy nazwał to, czego dokonał dla nas Chrystus, usprawiedliwiając nas. Usprawiedliwiając nas nie tak, jak usprawiedliwiają rodzice nieobecność dziecka, ale usprawiedliwiając nas w znaczeniu czyniąc nas na powrót sprawiedliwymi. Po ludzku osiągnąć sprawiedliwość przed Bogiem, czy być sprawiedliwym przed Bogiem, jest bardzo ciężko. Wyznał to też święty Paweł. Mówi, że nie sposób jest zachowywać wszystkie przykazania i przepisy prawa. Dlatego zawsze w czymś człowiek będzie uchybiał Bogu. Zatem jedynym sposobem na odzyskanie sprawiedliwości przed Bogiem jest działanie samego Boga, który posyła swojego Syna, jedynego sprawiedliwego, aby oddał swoje życie na okup za wielu, aby przez swoją śmierć na krzyżu i swoje zmartwychwstanie zapłacił cenę za nasze grzechy, którymi obrażamy Boga, którymi wprowadzamy niesprawiedliwość. A zatem wszystko, co do nas należy, aby nie okazać się niesprawiedliwymi pomimo znajomości Jezusa, to tak przylgnąć do ofiary Jego krzyża i do Jego zmartwychwstania, aby otrzymać nowe życie, aby otrzymać Jego tchnienie Ducha Świętego, który pozwala nam żyć nową jakością życia, Ducha Świętego, który nasze kamienne serca kruszy i stwarza w nas na nowo serce z ciała, na nowo zdolne do kochania, pełne łagodności, cierpliwości, dobroci, opanowania i wszystkich tych owoców i darów, które święty Paweł opisuje w swoich listach jako cechy człowieczeństwa odkupionego. Może warto właśnie dzisiaj zastanowić się, czy są we mnie takie cechy nowego życia, czy są we mnie owoce Ducha Świętego. Zobaczymy wtedy, kiedy okaże się, że jeszcze mamy braki w tym względzie, że życie wiarą to fascynująca przygoda i że to usprawiedliwienie nie jest darem danym czy otrzymanym raz na zawsze, ale jest pewnym darem, który odpakowujemy, prezentem, który odkrywamy stopniowo. I w tym kontekście widzimy, że Pan Bóg, który bardzo nas kocha, prowadzi nas na głębie. On pozwala nam odkrywać coraz to nowe horyzonty. W tym sensie życie wiarą to fascynująca, porywająca przygoda. Oczywiście nie zawsze podróż tą drogą jest przyjemna, ponieważ często Pan Bóg nas konfrontuje z naszymi niewiernościami, właśnie z naszymi elementami niesprawiedliwości. Ale nie robi tego po to, żeby nam wytknąć naszą słabość. Robi to po to, żeby szlifować diamenty, którymi jesteśmy. Robi to, tak jak słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu, ponieważ On karci i doświadcza tego, kogo miłuje. Ponieważ zależy Mu, żeby na końcu naszego życia móc wpuścić nas do środka, a nie zostawić nas na zewnątrz razem z niesprawiedliwymi.
Ksiądz Szymon za świętym Pawłem mówi o wierze jako o fascynującej przygodzie. Oby dużo takich przygód czekało na Państwa w najbliższych dniach. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.